Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzisiaj opowiem o chorobach należących do dziedzicznych skaz krwotocznych, które dzielone są na naczyniowe i osoczowe, wśród których najbardziej znana jest hemofilia oraz choroba von Hillebranda. Jednak zanim omówię te trudne do zrozumienia procesy i skomplikowane choroby, przypomnę definicję i podział skaz krwotocznych, które omawiałam w jednym z programów. Skaza krwotoczna jest stanem klinicznym charakteryzującym się objawami, które wynikają z niedoborów ilościowych oraz nieprawidłowości czynnościowych jednego lub wielu czynników warunkujących homeostazę, czyli albo płytek, albo naczyń krwionośnych, jak i osoczowych czynników krzepnięcia. Wyróżniona jest zarówno jawna, jak i utajona skaza krwotoczna, ujawniająca się w stanie obciążenia organizmu. Podobnie występuje podział skaz na wrodzone i nabyte, chociaż tego rodzaju rozróżnienie nie ma większego znaczenia poza czysto dydaktycznym. Nabyte osoczowe skazy krwotoczne albo koagulopatie nabyte, poza skazą krwotoczną noworodków, obejmują zaburzenia krzepnięcia krwi w chorobach wątroby oraz tzw. zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. W chorobach wątroby dochodzić może do zaburzeń homeostazy na skutek upośledzenia wytwarzania prawie wszystkich czynników krzepnięcia, zwłaszcza zależnych od obecności witaminy K. Zaburzenia krzepnięcia w stanach niedoboru tej witaminy mają duże znaczenie kliniczne, gdyż mogą być przyczyną ciężkich krwawień. Witamina K jest konieczna do wytwarzania czynników zespołu protrombiny, które są syntetyzowane w komórkach wątroby. Część witaminy K otrzymujemy z prawidłowym pożywieniem, szczególnie bogatym w rośliny liściaste. Natomiast część witaminy pochodzi z syntezy przez bakterie obecne w jelicie grubym. Zaburzenia wchłaniania tej witaminy oraz inne przyczyny prowadzące do braku witaminy K mogą być powodem krwawień. Częstym powodem niedoboru witaminy K jest stan wyjałowienia przewodu pokarmowego po antybiotykoterapii. Upośledzenie wchłaniania witaminy K ma miejsce także w przypadkach zahamowania odpływu żółci. Może to być w przebiegu kamicy żółciowej, albo z powodu pewnego rodzaju stosowanych leków, czy też nieprawidłowego wchłaniania. Przyczynami niedoboru witaminy K może być upośledzenie jej wykorzystywania na skutek zażywania doustnych preparatów przeciwkrzepliwych, tzw. antykoagulantów. W chorobach wątroby może dochodzić do licznych powikłań, zwłaszcza zaburzenia czynności płytek, małej ich liczby. Skaza krwotoczna w chorobach wątroby objawia się krwawieniami z nosa, wylewami krwi do skóry, błon śluzowych oraz łatwym powstawaniem sińców, krwawieniami po zabiegach operacyjnych. Zwłaszcza w marskości wątroby mają miejsce groźne i masywne krwawienia do światła przewodu pokarmowego z żylaków przełyku, owrzodzeń żołądka lub krwawień z żylaków odbytu. Spośród skaz krwotocznych naczyniowych spotykane są dziedziczna skaza krwotoczna naczyniowa oraz dziedziczna naczyniakowatość krwotoczna. Prawie każda choroba hematologiczna może mieć dziedziczną postać i poszczególne choroby mogą być dziedziczone w sposób autosomalny, czyli związany z płcią, ponieważ gen odpowiadający za daną cechę mieści się na innych chromosomach niż X i Y. Drugi sposób dziedziczenia jest właśnie związany z płcią, gdyż gen odpowiedzialny za daną nieprawidłowość znajduje się właśnie na chromosomie X albo Y. Niektóre genetycznie uwarunkowane zaburzenia nie powodują chorób, ale sprawiają, że osoby obciążone są na przykład nadwrażliwe na leki, co może być powodem niedokrwistości hemolitycznej. Dziedziczne zaburzenia krzepnięcia występują rzadko i są najczęściej spowodowane niedoborem albo zaburzeniem funkcji pojedynczego czynnika krzepnięcia. Dziedziczne niedobory są dziedziczone, tak jak powiedziałam, jak cechy autosomalne, recesywne. Skaza krwotoczna może ujawniać się u homozygot i bardzo często stwierdzane jest pokrewieństwo rodziców u osób chorych. Hemofilia, czasem określana krwawiączką, dziedziczona jest właśnie w sposób recesywny, związany z płcią żeńską, czyli z chromosomem X. Choroba najczęściej ujawnia się jednak u mężczyzn, gdyż osoba płci męskiej dziedziczy nieprawidłowy chromosom X, a właściwie gdy posiada nieprawidłowy allel genu kodującego syntezę ósmego czynnika krzepnięcia. Chory na hemofilię mężczyzna nie przenosi choroby na synów, gdyż jego chromosom Y, który oddaje, jest prawidłowy. Natomiast córki chorego na hemofilię będą nosicielkami nieprawidłowego genu dziedziczonego nieprawidłowego chromosomu X. Kobiety nosicielki zwykle nie wykazują objawów choroby skazy krwotocznej, gdyż dziedziczą drugi prawidłowy allel od matki zdrowej, jednak przekazują nieprawidłowy gen połowie synów, którzy będą chorzy, oraz połowie córek, które nie będą chore, co prawda, ale będą nosicielkami nieprawidłowego genu. U kobiet nosicielek nieprawidłowego genu stężenia czynnika ósmego waha się w granicach 50%, dlatego u niektórych osób płci żeńskiej z nieprawidłowym genem mogą pojawiać się objawy skazy krwotocznej pod postacią krwawień. Jeszcze częściej występują objawy choroby u kobiet, które przenoszą nieprawidłowy gen zarówno po ojcu, jak i po matce, u których stężenie czynnika ósmego wtedy spada i waha się w granicach 25%. Kobieta jest pewną nosicielką genu wtedy, gdy urodziła dwóch synów chorych na hemofilię albo urodziła syna chorego na hemofilię i jednocześnie ma chorego brata, albo jest córką chorego mężczyzny. Posiadanie jednego chorego dziecka w przypadku ujemnego wywiadu rodzinnego nie jest też traktowane jako zupełnie pewny dowód nosicielstwa. Wyróżniane są hemofilie A, B i C, chociaż najczęściej występuje A, nazwana także hemofilią klasyczną, w której krwawienia są spowodowane niedoborem lub brakiem aktywnego czynnika ósmego. C, jednak hemofilia A nie jest pod względem genetycznym chorobą jednorodną. Czynnik ósmy jest glikoproteidem osocza i składa się z dwóch podjednostek. Hemofilia A stanowi od 60 do 80% waz wrodzonych skaz krwotocznych i występuje w częstości 1 na 10 do 12 tysięcy osób. W hemofilii B przynajmniej 5 razy rzadziej występuje ta choroba w porównaniu z hemofilią A. I w hemofilii C jest charakterystyczny niedobór czynnika 9, zwanego inaczej czynnikiem Christmasa. Dziedziczenie w tej postaci jest podobne do hemofilii A, recesywne i związane z chromosomem X. Wykryto kilka postaci także hemofilii B w zależności od defektu aktywności antykoagulacyjnej czynnika 9 lub niedoboru czynników. Hemofilia C spowodowana jest niedoborem czynnika 11. O ile postacie A i B dotyczą prawie wyłącznie mężczyzn, to hemofilia C występuje u obu płci. Badania wykazują, że u 30% chorych na hemofilię brakuje wywiadu rodzinnego, co stanowi podstawę przypuszczeń o ewentualne mutacje. Wyróżniane są ciężkie, umiarkowane i łagodne postacie hemofilii, a ciężkość przebiegu tej choroby zależy od stopnia niedoboru czynników, czy to 8, 9 czy 11. W zależności od poziomu tych czynników wyróżniana jest postać ciężka, gdy poziom czynnika 8 lub 9 jest poniżej 1% normy. Postać umiarkowana opisywana jest wtedy, gdy poziom czynnika 8 lub 9 jest w granicach od 1 do 5% normy, natomiast postać łagodna wtedy, kiedy poziom czynnika jest powyżej 5% normy. Podejrzenie hemofilii nasuwają objawy kliniczne, jednak szczegółowe rozpoznanie wymaga wielu badań w specjalistycznych laboratoriach. Objawy kliniczne podobnie zależą od postaci, ujawniając się we wczesnym dzieciństwie pod postacią najczęściej K, krwawień do tkanek, zwłaszcza mięśni, do stawów, czasem z występowaniem krwiomoczu albo krwawieniem z przewodu pokarmowego oraz powstawaniem krwiaków zaotrzewnowych czy śródmózgowych, niekiedy krwiaków, które uciskają na nerwy, powodując i prowokując bóle, zaburzenia czucia czy zaniki mięśniowe. Jedynie w łagodnej postaci choroby chorzy czasem nie zdają sobie sprawy, że cierpią na skazę krwotoczną. Pierwsze objawy lub diagnostyka następuje, gdy przedłuża się krwawienie po ekstrakcji zęba lub w czasie zabiegu operacyjnego. Dlatego też łagodna postać hemofilii rozpoznawana jest często w wieku dojrzałym. Natomiast postać ciężka jest diagnozowana znacznie wcześniej, najczęściej w dzieciństwie, gdy występują wylewy do tkanek, mięśni, czasem bardzo rozległe, czemu może towarzyszyć nawet niedokrwistość. Krwawienie może wystąpić także z pępowiny w czasie wyrzynania się mlecznych zębów, po usunięciu migdałków, a nawet po zwykłych iniekcjach domięśniowych. Wylewy mogą być bardzo niebezpieczne, tak jak powiedziałam, nie tylko uciskając na drogi oddechowe, ale będąc przyczyną nawet rozległych dość guzów w jamie brzusznej czy wylewów do stawów kolanowych, skokowych, biodrowych, czy powodując uciski na nerwy. Krwotoki mogą dotyczyć jamy stawowej, nasadkości, tkanek okołostawowych. Jama stawowa może być tak rozciągnięta przez gromadzącą się krew, że powoduje bóle stawowe, odruchowy również skurcz mięśni okołostawowych. Wraz ze zmianą ciśnienia stawy te wtedy są zaczerwienione, nadmiernie ucieplone i rozdęte, co jest powodem ograniczenia ruchomości, zwłaszcza to dotyczy dużych stawów, takich jak biodrowe, kolanowe, rzadziej znacznie mniejszych. Po początkowych wylewach jest szansa odzyskania prawidłowej czynności, jednak nie zawsze dochodzi do całkowitego wchłonięcia krwi, co powoduje stany zapalne oraz tworzenie się zgrubień czy narośli. Z wiekiem częstość krwawień może się zmniejszać, zwłaszcza na skutek ograniczenia ruchomości chorych, którzy ze zmianami w stawach mogą mieć objawy kalectwa. Hemofilia A jest często różnicowana z inną chorobą o nazwie von Willebranda, określaną jako angiohemofilia, która charakteryzuje się osłabioną aktywnością czynnika ósmego oraz zmniejszeniem stężenia antygenu tego czynnika, o czym opowiem za chwilę. Do innych, poza hemofilią skaz krwotocznych, należy choroba von Willebranda, charakteryzująca się osłabioną aktywnością koagulacyjną czynnika ósmego oraz brakiem stężenia antygenu tego czynnika i niedobór kompleksu powoduje nieprawidłową agregację płytek i ich przyleganie do ściany naczynia. Choroba charakteryzuje się autosomalnym dominującym sposobem dziedziczenia i wykazano zaburzenia krzepnięcia w tej chorobie. Mogą być korygowane przetoczeniem krwi osoby zdrowej, a także pacjenta z hemofilią, natomiast krew chorych na tą chorobę nie poprawia krzepnięcia chorych z hemofilią A. Czynnik von Willebranda jest wydzielany przez komórki śródbłonka naczyń w osoczu. Znaleziono go w postaci cząstek o różnej masie cząsteczkowej. Skaza ma charakter mieszany, gdyż występują w niej zarówno upośledzenie hemostazy pierwotnej, jak i niedobór czynnika ósmego, a objawy skazy krwotocznej zależą od postaci. W jednej może dominować skórno-śluzówkowa postać choroby, co wynika z zaburzeń homostazy, natomiast w cięższych postaciach poziom czynnika ósmego jest zaburzony i dochodzi do typowych objawów takich jak w hemofilii A, czyli wylewów dostawowych. U kobiet mogą występować bardzo obfite krwawienia miesięczne. Do charakterystycznych objawów zaliczane są, podobnie jak poprzednio wymieniane, krwawienia z nosa, duża skłonność do siniaków, wydłużone krwawienia po skaleczeniach i obfite miesiączki. Wrodzone niedobory innych czynników krzepnięcia, zwłaszcza pierwszego, drugiego, piątego, dziesiątego, dwunastego, trzynastego, są rzadkie, jednak stosunkowo słabo nasilone niż w przypadkach hemofilii, a leczenie polega na stosowaniu świeżego osocza, świeżej krwi lub osocza mrożonego. W przypadku niedoboru takiego czynnika określanego numerem pierwszym podawany jest fibrynogen. Skazy krwotoczne naczyniowe są częstym objawem rzadkich dziedzicznych chorób, zwłaszcza dotyczących tkanki łącznej, wśród których spotykana jest dziedziczna naczyniakowatość krwotoczna, w której w całym organizmie pojawiają się zaburzenia naczyniowe polegające na odcinkowym rozszerzeniu i krętym przebiegu naczyń, które mają bardzo cienką ścianę, niekiedy ograniczoną tylko i wyłącznie do śródbłonka. Najbardziej charakterystycznym objawem tych chorób są zmiany naczyniakowate nie tylko na skórze, ale i błonach śluzowych, które pękają, dochodzi do samoistnych krwawień nawet po niewielkich urazach. Choroba dziedziczy się również, ma bardzo ciężki przebieg i prowadzi czasem do zgonu we wczesnym dzieciństwie. Zmiany naczyniakowate są umiejscowione w różnych miejscach ciała, nie tylko na twarzy, wargach, języku, spojówkach, ale także na podeszwach chorych. Chorzy szybko też stają się inwalidami. Na leczenie tych chorób składa się zarówno postępowanie objawowe, jak i wspomagające. Stosowane są hemostaza miejscowa, tamponady, elektrokoagulacje, zabiegi chirurgiczne, a w przypadku niedokrwistości oczywiście stosuje się preparaty takie jak w anemii z niedoboru żelaza. W zasadzie każdy chory z objawami skazy krwotocznej powinien być leczony w warunkach szpitalnych. Natomiast jedynie skaza krwotoczna o przebiegu przewlekłym może być leczona i diagnozowana w warunkach poradni specjalistycznej. U chorych ze skazami krwotocznymi przeciwwskazane jest podawanie do ustnych preparatów przeciwbólowych, takich jak kwas acetylosalicylowy, czyli popularna aspiryna. Również nie wolno chorym zażywać aminofenazolu, fenylobutazolu, indometacyny. Natomiast jako przeciwbólowe dozwolone są takie jak kodeina, pentazocyna czy różnego rodzaju środki narkotyczne. Również u chorych, którzy mają objawy skazy krwotocznej, nie należy podawać leków w iniekcjach domięśniowych, dlatego że mogą one powodować nawet czasem silne krwawienia domięśniowe. Zasadnicze leczenie skaz naczyniowych polega na podawaniu brakującego czynnika, czyli na dożylnym przetaczaniu odpowiedniego preparatu krwiopochodnego lub stężonego czynnika odpowiednio przygotowanego, ludzkiego albo zwierzęcego. W przypadku hemofilii A przetaczany bywa świeże osocze, mrożone osocze, określany jako antyhemofilowe, osocze konserwowane, krioprecypitat, albo też oczyszczone, liofilizowane koncentraty czynników. W leczeniu stosowane bywają także preparaty wspomagające, do których zaliczane są syntetyczne pochodne argininowazopresyny, która poza działaniem antydiuretycznym pobudza komórki śródbłonka do uwalniania białek, między innymi potrzebnych takich jak czynnik ósmy czy von Hillebranda. Ponadto w leczeniu lekarze stosują inhibitory fibrynolizy, kwas aminokapronowy, które powodują zmniejszenie krwawień. W przypadkach wylewów dostawowych wdrażane jest odpowiednie postępowanie ortopedyczne, aby zapobiec inwalidztwu. Niekiedy wykonuje się punkcje, podawane są preparaty przeciwbólowe, zmniejszające agregację płytek, odczulające i immunosupresyjne. Niestety, u pewnej liczby chorych leczonych preparatami antyhemofilowymi pojawiają się inhibitory tych czynników jako przeciwciała, które inaktywują obydwa przetaczone czynniki krzepnięcia, stwarzając niebezpieczeństwo krwawień. Przeciwdziałanie polega na podawaniu preparatów immunosupresyjnych. Powikłaniem od leczenia oczywiście mogą być także infekcje, czy to wirusów, zwłaszcza wirusów, które są przetaczane razem z preparatami pochodnymi krwi, a więc takim infekcja wirusem HIV istnieje niebezpieczeństwo zakażenia zapaleniem wirusem zapalenia wątroby, czemu oczywiście przeciwdziała się poprzez doskonalenie preparatów wysoko oczyszczanych. Wśród powikłań oczywiście występują także reakcje alergiczne, hiperwolemia z powodu przetaczania dużych ilości krwi albo preparatów krwiopochodnych, skutkiem dużej ilości przetoczenia osocza antyhemofilowego. Głównymi przyczynami nabytych zaburzeń są na przykład niedobory witaminy K, także choroby wątroby, obecność inhibitorów krzepnięcia, wykrzepianie śródnaczyniowe, określane skrótem DIK. Niedobór czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K. Za chwilę opowiem o zespole wykrzepiania śródnaczyniowego, bardzo ciężkim powikłaniu wielu stanów chorobowych. Ostry zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, określany także koagulopatią zużycia, występuje w bardzo wielu, czy może wystąpić w bardzo wielu stanach chorobowych. Zespół określany w skrócie DIK jest dynamicznym, kaskadowo uruchamianym wewnątrz naczyń procesem wykrzepiania na skutek pojawienia się w krążeniu aktywnych czynników krzepnięcia, aktywnej trombiny. Zespół określany skrótem DIK szczególnie często pojawia się na oddziałach zabiegowych z częstością 1 na 1000 chorych, zwłaszcza w przebiegu chorób autoimmunologicznych, także różnego rodzaju ciężkich urazów ze zmiażdżeniem tkanek, ciężkich stanów septycznych. Jednak czynników wyzwalających DIK może być znacznie więcej, nie tylko kompleksy antygen przeciwciała w chorobach immunologicznych, ale też zakażenia bakteryjne, bakterie, które wydzielają endotoksyny, w zakażeniach wirusowych, w hemolizie, w zatorach i we wstrząsie. Stany kliniczne, w których pojawia się zespół wykrzepiania śródnaczyniowego, to przede wszystkim kliniczne stany położnicze, szczególnie przedwczesne odklejenie łożyska, martwica płodu, zakażone poronienie, gestozy, różnego rodzaju zakażenia, zarówno bakteryjne, jak i wirusowe. DIK może być powikłaniem również niewydolności wątroby, ciężkich poparzeń, białaczki, powikłaniem krążenia pozaustrojowego, po przetoczeniach krwi niezgodnych grupowo, czy złośliwego nadciśnienia, wstrząsu, zatrucia muchomorem sromotnikowym, a także wielu innych stanów ciężkich, które zagrażają życiu. Do najbardziej charakterystycznych objawów klinicznych należy mikrozakrzepica naczyń włosowatych i przedwłosowatych, która występuje w ważnych dla życia narządach, szczególnie dotyczy układu nerwowego, dotyka nerki, kory nadnerczy, przewód pokarmowy i inne ważne życiowo narządy. Drugim ważnym objawem jest ciężka uogólniona skaza krwotoczna. Wewnątrznaczyniowa uogólniona aktywacja czynników krzepnięcia doprowadza do zużycia tych czynników krzepnięcia, zwłaszcza także białek, ale przede wszystkim płytę krwi, wraz z wtórnym uczynnieniem procesu fibrinolizy, czyli procesu rozpuszczania skrzepów. Zespół DIC szczególnie uwidacznia ogromną rolę fizjologicznych mechanizmów prawidłowej homeostazy, które zabezpieczają drożność naczyń krwionośnych i przeciwdziałają powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Ostry zespół wyszczepiania wewnątrznaczyniowego rozpoczynają dwa najważniejsze mechanizmy. Jeden to uszkodzenie śródbłonka naczyniowego i uszkodzenie tkanek. Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego prowadzi do aktywacji czynnika 12, co w efekcie aktywuje całą kaskadę krzepnięcia układu wewnątrzpochodnego oraz wtórną stymulację fibrinolizy wraz z tworzeniem odpowiednich enzymów i hormonów. Uszkodzenie tkanek natomiast powoduje uwalnianie materiału tromboplastycznego do krążenia, co z kolei aktywuje wewnątrznaczyniowy układ krzepnięcia. Podejrzenie wystąpienia ostrego zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, w skrócie określanego DIC, nasuwają takie objawy jak krwawienia z wielu miejsc, nawet z każdego wkłucia, gdy nawet minimalny uraz powoduje silne krwawienie. Rozwój tego zespołu mogą nasuwać liczne podmignięcia krwawe, krwawienia z nosa, błon śluzowych lub przewodu pokarmowego. Obraz kliniczny zależy od wieku chorego, stanu klinicznego, przed wystąpieniem urazu czy choroby, a także czynnika wyzwalającego i stanu układu odpornościowego. Oczywiście leczenie tego ciężkiego, bardzo trudnego do leczenia zespołu wymaga specjalistycznych nie tylko badań, ale również określenia kontroli różnego rodzaju parametrów laboratoryjnych, ale także leczenia wysoko zorganizowanych oddziałach intensywnej terapii i zabezpieczeniu hematologicznym. Zasadnicze znaczenie w zespole DIC ma jednak leczenie choroby podstawowej. W razie ciężkich objawów skazy krwotocznej podaje się substytucyjne leczenie koncentratami płytkowymi, czynnikami krzepnięcia, świeżym osoczem. Natomiast gdy brak jest poprawy po tego rodzaju leczeniu, włączana jest heparyna we wlewie dożylnym ciągłym. W niektórych przypadkach lekarze podają preparaty antyfibrinolityczne. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć na temat hemofilii, skaz i zespołu wykrzepiania śródnaczyniowego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.